Drodzy bracia i siostry, drodzy goście, chciałbym dzisiaj mówić na temat prostego i całkowitego posłuszeństwa. Kiedyś rozmawiałem z jedną z matek kolegów Tymka i powiedzieliśmy sobie tak szczerze, że nasze dzieci to są chyba cudzoziemcy, bo nie rozumieją, co my mówimy do nich po polsku. I tak też jest i z dorosłymi. Dorośli też mają pewne rzeczy w Słowie Bożym wyraźnie napisane, ale nie potrafią ich przyjąć. Dlaczego? Niekiedy poszukają jakiegoś komentarza, nawet biblijnego, opinii jakiegoś uczonego, który mówi, że to nie tak trzeba rozumieć dosłownie, że to trzeba zrozumieć inaczej. Ale wiecie, w czym jest problem? Że nie chcą tego zastosować, że to rozumieją, a jednak mają problem z zastosowaniem tego w życiu, bo po prostu nie chcą za bardzo się do tego dostosować. Prosty przykład. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, mówi o nakrywaniu głów na nabożeństwa do modlitwy przez kobiety. To jest tak prosto tam napisane wyraziście, a trudzą się niektórzy kaznodzieje, pisarze, żeby to obejść, żeby to wytłumaczyć inaczej, no bo taka jest tendencja, kobiety rządzą wszędzie, więc lepiej tutaj nie narażać się obecnej kulturze. Podobnie jeśli chodzi o nauczanie kobiet w zborach czy kościołach, nawet stanowisko pastora czy starszego, robi się wszystko, żeby tylko podważyć Słowo Boże i nie być prosto posłusznym. A dzisiaj chcemy mówić o prostolinijnym posłuszeństwie Słowu Bożemu i Duchowi Bożemu też. I rozważymy szereg tekstów, które nam pokażą wartościowość i ważność posłuszeństwa. Zacznijmy od Dziejów Apostolskich, od posłuszeństwa Duchowi Bożemu. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział od 6 do 10 wersetu. Tu mamy przykład apostołów i ich posłuszeństwa. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, wersety 6 do 10. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przeszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady, a miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Apostołowie byli prowadzeni i pierwsi ewangeliści bardzo Duchem Bożym. I dzisiaj prawdziwi ewangeliści, prawdziwi misjonarze też są prowadzeni Duchem Bożym. Gdzieś tam Duch Święty zamyka możliwość głoszenia Ewangelii, gdzieś otwiera. I zauważmy, kiedy Paweł miał w nocy widzenie, żeby do Macedonii się przeprawić, żeby głosić, czy zwlekał, czy wątpił. Nie, czytamy, że gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. I my musimy być posłuszni prowadzeniu Ducha Bożego, Bożym wskazówkom i poddać się temu. Ja kiedyś nie usłuchałem głosu Bożego w jednej sprawie. Bóg do mnie bardzo wyraźnie u jednego brata, u którego nocowałem, przemówił, ale ja byłem na tyle niedojrzały, że nie potrafiłem rozeznać tego głosu i do dzisiaj przez to cierpię. Po prostu Bóg mnie ostrzegł, a ja nie posłuchałem i zbieram do dzisiaj tego owoce. Dlatego trzeba być posłusznym Bogu całkowicie i nie dawać się od tego odwieść przez nikogo ani przez nic, a zwłaszcza przez własne pragnienia. Najwybitniejszym przykładem posłuszeństwa dla nas jest Pan Jezus Chrystus. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 19, przeciwstawia go nieposłuszeństwu Adama. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Tym pierwszym człowiekiem jest oczywiście Adam, nasz praojciec, który zgrzeszył, posłuchał szatana, który pierw zwiódł jego żonę i Ewa nakłoniła jego też do spożycia zakazanego owocu i ściągnął na całą ludzkość grzech i śmierć, na wszystkich swoich potomków. I do dzisiaj przez to, ten jeden akt nieposłuszeństwa wszyscy cierpimy, bo grzeszność stała się udziałem całej ludzkości, która wywodzi się od Adama. Ale wspaniałą nadzieją jest to, że przez posłuszeństwo kogoś, kto był posłuszny aż do śmierci na krzyżu, to znaczy Syna Bożego Jezusa Chrystusa, wielu dostępuje usprawiedliwienia, pojednania z Bogiem Ojcem, nowego życia, wielkiej łaski. Także Chrystus naprawił to i naprawia w dalszym ciągu, co popsuł Adam. I jednym z warunków było całkowite posłuszeństwo Pana Jezusa swemu Ojcu, a także Bożym przykazaniom. Kiedyś mój znajomy brat na Facebooku napisał, że Chrystus łamał szabat. Jest to absolutna nieprawda. Nie mógłby być naszym Zbawicielem i Mesjaszem, gdyby złamał najmniejsze prawo Boże. On wszystkich przykazań prawa wypełniał doskonale. On powiedział, że przyszedł to wypełnić. I on najdrobniejsze nawet przykazania wypełniał. Jedynie z czym się nie zgadzał? Z faryzejskimi dodatkami do prawa, interpretacjami prawa, które zrobiły z nich ciężar, z tych przykazań. Ale sam był wiernym wyznawcą prawa. Psalm 40 o nim przepowiada: oto przychodzę, Boże mój, aby pełnić Twoją wolę, a prawo Twoje jest we wnętrzu moim. I taki był Chrystus. Jego prawo Boże było w Jego sercu, on wszystko doskonale wypełnił. I jakby tym warunkiem niezbędnym, żeby nas zbawił, było Jego posłuszeństwo całkowite. I dał nam też tutaj wspaniały przykład, bo na nim się wzorujemy. I drodzy, jeśli chodzi o nas jako chrześcijan, nie ma pośredniej drogi. Nie ma czegoś takiego, że można być trochę posłusznym, a trochę nieposłusznym, albo w większości nieposłusznym, a tylko czasami trochę posłusznym. Zobaczmy do listu do Rzymian, 6 rozdział, werset 16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? A więc komu się poddajemy? Czy poddajemy się grzechowi i to prowadzi do śmierci, i to śmierci duchowej, do wiecznej śmierci, wiecznej kary, wiecznego potępienia, czy też poddajemy się posłuszeństwu Bożemu ku sprawiedliwości? Bo my już jesteśmy jako chrześcijanie usprawiedliwieni z wiary, pojednani z Bogiem. Ale zmierzamy do sprawiedliwości, żeby stać się sprawiedliwymi praktycznie też w życiu, żeby wydawać te owoce. Bo apostoł Paweł w liście do Filipian mówi zarówno o tym, że nie ma sprawiedliwości opartej na prawie, czyli że sam z siebie się zbawia, a z drugiej strony mówi, to w trzecim rozdziale, ale w pierwszym rozdziale mówi, że mamy być pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Czyli dzięki Chrystusowi, który działa i mieszka w nas, jesteśmy w stanie wydawać owoce sprawiedliwości ku chwale i czci Boga. A więc posłuszeństwo nie jest opcją, bo są tacy chrześcijanie, którzy twierdzą, no jedna rzecz to zbawienie, a drugie to uczniostwo, czyli naśladowanie Chrystusa. Naśladowanie jest opcją, można być naśladowcą Chrystusa, a nie trzeba. Jak już masz bilet do nieba w kieszeni, to niekoniecznie musisz naśladować Chrystusa, bo i tak już masz zbawienie zagwarantowane. Nie. Naśladowanie Chrystusa, posłuszeństwo Bogu jest niezbędne. Nie ma innej drogi. I tutaj apostoł Paweł bardzo chwali Rzymian, że ich posłuszeństwo było bardzo widoczne, rzucało się w oczy. Zobaczmy do listu do Rzymian, 16 rozdział, werset 19. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Zobaczmy, jakie to jest wspaniałe pouczenie. Ich posłuszeństwo było znane wszystkim. Oni byli kościołem w stolicy Cesarstwa Rzymskiego, a więc takim, można powiedzieć, na świeczniku, widocznym dla pogańskiego świata, dla przeciwników nienawróconych Żydów, dla wszystkich byli widoczni. I oni byli znani ze swego posłuszeństwa i to zachęcało innych. I nikt nie mógł o nich nic złego powiedzieć. Ale Paweł przypomina im, chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Pomocą w okazywaniu posłuszeństwa jest tym, żeby być mądrym w czynieniu dobra. Naprawdę jest to bardzo potrzebne. Teraz wiemy, wiele osób z Ukrainy do nas przyjechało. Trzeba naprawdę mądrze im pomagać. Znajoma pani przyjęła do pracy panią z Ukrainy, pomogła jej właśnie znaleźć zatrudnienie, bo miała wolny etat. Tak można pomóc, że znajdzie się komuś pracę. Także potrzeba mądrości w czynieniu dobra, ale też potrzeba czystości wobec zła. Pismo Święte nie wypowiada się dobrze o tych, którzy zagłębiają się w to, co złe. Księga Objawienia zawiera wypowiedź Pana Jezusa, w której chwali Pan Jezus niektórych chrześcijan, że nie poznali szatańskich głębin, że nie zagłębiali się w to, co złe. Bo są mroczne strony tego życia, tego świata i nie warto się w tym babrać, tak mówiąc prostym językiem. Mamy być czyści wobec zła, niewinni w tym, co złe, nie plamić się złem, nie interesować się złem. Ono może się wydawać pociągające, ale lepiej stronić od niego z daleka. Dotyczy też to elementów kultury, jak filmy, jak muzyka, jak książki, które ukazują mroczną stronę. Lepiej od tego stronić. I właśnie o tym posłuszeństwie wiary, to nawet apostoł Paweł na początku tego listu do Rzymian, który omawiamy, mówi, bo mówi zaraz w pierwszym rozdziale, w wersecie 5, o Chrystusie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. O co chodzi? Że oczywiście trzeba dać posłuch wierze w Chrystusa, poddać się Ewangelii, przyjąć ją, ale wiara ściśle łączy się z posłuszeństwem. Nie idzie oddzielić wiary od posłuszeństwa. Zobaczmy na dowód, co sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana. 3 rozdział, zobaczmy, werset 36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, czyli w innym przekładzie nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Czyli zobaczmy, wiara i posłuszeństwo idą w parze. Tego nie należy rozdzielać. Jeżeli widzimy na przykład samolot, to on ma 2 skrzydła. O jednym skrzydle nie uleci, prawda? I podobnie ptak o jednym skrzydle nie uleci. Muszą być 2 skrzydła. Wiara i posłuszeństwo idą w parze. Tak samo łaska. Nie należy przeciwstawiać łaski uczynkom, bo niektórzy to tak radykalnie robią. Łaska prowadzi do dobrych uczynków. One są owocem życia chrześcijanina. Dobre życie chrześcijańskie staje się możliwe dzięki Bożej łasce. Bo nikt z nas nie mógłby zapracować na zbawienie sam z siebie jako grzesznik. Musimy otrzymać tą moc przez Ewangelię i przez Ducha Świętego, przez krew Chrystusa i Słowo Boże, aby spełniać dobre czyny. I właśnie drugi list do Koryntian mówi o posłuszeństwie niektórych ludzi też. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 15. A uczucia jego względem was są jeszcze gorętsze, mowa o Tytusie, gdy wspomina posłuszeństwo wszystkich was, jak to przyjęliście go z bojaźnią i z drżeniem. Apostoł Paweł wysłał do kościoła w Koryncie swego przedstawiciela, Tytusa, i on został przez nich przyjęty z wielkim szacunkiem i z wielkim posłuszeństwem przyjęli to, co im przekazał. Także widzimy, że to jest bardzo dobre, to jest miłe Bogu, jeżeli tak się do tego podchodzi. I to posłuszeństwo nie powinno być tylko dla oka. Jest takie powiedzenie, gdy kota nie ma, myszy harcują, tak? List do Filipian, 2 rozdział, werset 12 i 13, pokazuje nam, jacy byli chrześcijanie w Macedonii, w miejscowości Filippi, kiedy apostoła Pawła nie było. Czy wtedy sobie pozwalali na różne wyskoki, wygłupy, czy jakieś niemoralne postępowanie? Zobaczmy, list do Filipian, 2 rozdział, 12 i 13 werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie i wykonanie. To jest bardzo cenna myśl, drodzy, że oni nie tylko kiedy apostoł Paweł był wśród nich osobiście, byli posłuszni Słowu Bożemu, zwierzchnictwu Chrystusa, nauce apostolskiej, ale kiedy go nie było, byli nawet jeszcze bardziej posłuszni. A więc byli wierni Bogu. I apostoł zachęca ich, żeby z bojaźnią i drżeniem, z taką naprawdę odpowiedzialnością, z taką trochę obawą, ponieważ jesteśmy grzesznikami, możemy zbłądzić, zabiegali o to ostateczne zbawienie, którego nikt z nas jeszcze nie otrzymał, o ostateczną chwałę. I mówi, że nie są w tym osamotnieni, ponieważ to Bóg według swego upodobania wywołuje w nich ich i chęć, i wykonanie. Czyli to nie jest tak, że tylko Bóg działa i to nie jest tak, że tylko my działamy. My musimy być poważni, jeśli chodzi o nasze zbawienie, troszczyć się o nie, dbać o czytanie Słowa Bożego, Biblii, o modlitwę, o dobre postępowanie, gdziekolwiek jesteśmy. Taką szczerą uwagę musimy przejawiać w naszym życiu, taką czujność duchową, aby nie grzeszyć, aby niekiedy trzeba też pościć. To jest nasza działka, nasza odpowiedzialność. Tak jak Paweł gdzie na innym miejscu pisze, że umartwiam swoje ciało i ujarzmiam, abym będąc zwiastunem dla innych, sam przypadkiem nie został odrzucony. Czyli on sam był dla siebie twardy, wymagał od siebie, nie pobłażał sobie, nie folgował sobie, ale wiedział z drugiej strony, że to Bóg daje te wszelkie siły, tą chęć i wykonanie i Jego można o to prosić wręcz, że działa w nas i przez nas, że jesteśmy w stanie tego dokonać, bo o własnych siłach nie. I tutaj dla porównania Stary Testament, jeden z moich ulubionych tekstów, które wyjaśniają, że to Bóg jest w stanie nas zmienić, abyśmy dobrze postępowali. Ezechiela 36 rozdział, wspaniałe proroctwo, Ezechiela 36 rozdział, wersety 25-27. I Bóg mówi tak: i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Czyli to Bóg nas zmienia przez Ducha Bożego. To Bóg nas oczyszcza, ale my musimy dbać o ten stan duchowy, bo analogiczny tekst z 18 rozdziału zachęca do współpracy z Bogiem w tym zakresie, bo mówi od wersetu 30, druga część. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. I tu znowu widzimy jakby dwa skrzydła. Widzimy ludzkie działanie, oczywiście przepotężne Boże działanie, ale też ludzką odpowiedzialność za siebie, za swój stan, że człowiek musi się odwrócić od grzechu. Bo czym jest nawrócenie? Odwrócenie się od grzechu i zbliżenie się do Boga, całkowite oddanie się Jemu. Na tym polega nawrócenie. Zaczyna się od zmiany myślenia, greckie pojęcie mówi o zmianie umysłu, a kończy się na zmianie życia. Bóg uzdalnia do tego, ale człowiek musi zareagować na jego wołanie, na jego działanie. Więc widzimy, że możemy być posłuszni i nawet powinniśmy być. I w tym gronie możemy też powiedzieć coś o dzieciach, o naszych dzieciach. Dzieci mają obowiązek być posłuszne rodzicom. List do Efezjan, 6 rozdział, od 1-3. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Wspaniała nauka dla naszych dzieci. Drugi list do Tymoteusza ostrzega, 3 rozdział, 1 i 2 werset, że w czasach ostatecznych miały być takie dzieci, które będą rodzicom nieposłuszne. I zobaczmy, tak jak błogosławieństwo jest dla tych, którzy są posłuszni rodzicom i szanują ich, tak jest przekleństwo dla tych, którzy lekceważą rodziców i źle ich traktują. Są dowiedzione przypadki z życia, że ci, którzy źle potraktowali rodziców, odpłacili im złem za dobro, zbierają potem w swoim życiu przekleństwo. A więc posłuszeństwo rodzicom to jest wymaganie Boże. Oczywiście wyjątek jest wtedy, kiedy rodzice nakazują coś niedobrego. Na przykład znałem osobiście kobietę, której ojczym był pedofilem i nakłaniał ją do, no, do złego. Więc wtedy nie wolno być nawet posłusznym. Trzeba zgłosić odpowiednim władzom, żeby zadziałały w tej sprawie. Jeżeli rodzice nakazują coś złego czynić, to nie wolno tego słuchać. To jest wyjątek. Ale nie wiem, czy wiemy, że całkowite posłuszeństwo obejmuje też poddanie naszych myśli pod władzę Chrystusa. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 3 do 6 wersetu pokazuje nam, że wszelka myśl ma być poddana w posłuszeństwo Chrystusowi. Drugi Koryntian, 10 rozdział, 3 do 6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Apostoł tu wypowiada się w imieniu swoim i pozostałych apostołów, że oni nie walczyli fizycznie. Oni na przykład nie walczyli z nikim mieczem, nikogo nie zabijali, ale mieli oręż duchowy i przeciwstawiali się mocom duchowym, złym, szatanowi i demonom. Walkę duchową toczyli. I między innymi starali się wszelką myśl poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. Starali się tak ukształtować chrześcijan, którym usługiwali, żeby ich myśli były ukształtowane przez Słowo Boże, przez przykład i naukę Chrystusa. Skąd się czasem biorą problemy ludzi wierzących? Że nie myślą po Bożemu, nie myślą w sposób taki, jakby Chrystus na to patrzył, tylko na przykład słuchają kolegów czy koleżanek z pracy, czy ze szkoły, czy ze studiów, czy słuchają popularnych opinii jakichś tam psychologów, jakichś ludzi świeckich, czy jakichś znajomych. A chodzi o to, żeby nasza myśl, nasze wnętrze było głęboko ukształtowane przez Słowo Boże. Byśmy myśleli w sposób zgodny z myślą Bożą, z myślą Chrystusową. To jest niezmiernie ważne, bo inne postępowanie tworzy problemy. Na przykład, prosty przykład. Jak można wytłumaczyć, że niektórzy, którzy zaatakowali Ukrainę, uważają się za chrześcijan? Chrześcijanin prawdziwy nigdy nie weźmie udziału w wojnie agresywnej. Nigdzie nie najedzie na inny kraj, żeby krzywdzić innych ludzi, żeby podbijać. To jest niezgodne absolutnie wojna agresywna z zasadami Słowa Bożego. Co do obrony koniecznej, to już jest inna sprawa. Czy mamy prawo bronić siebie i swoich bliskich. Ale agresywna wojna, żeby zagrabić jakieś tereny, żeby zabrać tam, okraść, żeby podbić, to jest nie dla chrześcijan. I ci, którzy tak zrobili, postąpili nie jak chrześcijanie. Także po prostu nieposłuszeństwo Chrystusowi, Jego przykładowi, Jego nauce. Ale apostoł Paweł pisze, że byli gotowi też karać. Byli gotowi też napominać i dążyli do tego, żeby posłuszeństwo chrześcijan w Koryncie było całkowite. Nie połowiczne, nie jakieś częściowe, ale całkowite. A jakie dobrodziejstwa przynosi takie posłuszeństwo Słowu Bożemu? Wspaniałe dobrodziejstwa, drodzy. Zobaczmy do pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział i zobaczmy na przykład werset 14 do 16. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 14 do 16. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Drodzy, najważniejszym albo jednym z najważniejszych celów naszego życia jest to, żebyśmy stali się świętymi. Święty w myśli hebrajskiej to znaczy oddzielony od tego, co nieczyste, co pospolite, co marne i oddany Bogu na Jego służbę, na Jego cele. I to oznacza, że stajemy się też lepsi jako ci oddzieleni, że stajemy się coraz lepszymi ludźmi. Zobaczmy, jakie dobrodziejstwo, że jeśli będziemy jako dzieci Boże posłuszni, nie będziemy wracać do starych zwyczajów, jakie mieliśmy złych, grzesznych kiedyś w czasie naszej nieświadomości, to możemy upodabniać się do tego, który nas uświęca. I zobaczmy, jakie są inne dobrodziejstwa, jaką cechę szczególnie przejawiają ludzie uświęceni. 22 werset. Skoro duszę waszą uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Zobaczmy, dusze nasze, jako uświęcone przez posłuszeństwo prawdzie biblijnej, prawdzie Słowa Bożego, prawdzie apostolskiej, one w naturalny taki sposób napełniają się miłością Bożą. I mamy miłość braterską. Jeśli jesteśmy posłuszni Bogu, to Duch Boży jest w stanie nas wytworzyć prawdziwą miłość. A miłość wszystko znosi. Największe niedoskonałości naszych bliźnich, największe trudności. Apostoł Paweł mówił, że miłość wszystko przetrzymuje i wszystko znosi. Najcięższe okoliczności życiowe, największe przykrości w życiu, dzięki miłości jesteśmy w stanie znieść. I właśnie przez posłuszeństwo Duchowi Świętemu i Słowu Bożemu, Duch Święty może w nas swobodnie działać i rodzić w nas ten dojrzały owoc miłości. I to jest piękne, że możemy umiłować czystym sercem jedni drugi gorąco, prawdziwie miłować bliźniego. I to jest widoczne. I ludzie zobaczą różnicę między tym człowiekiem, który jest Bożym człowiekiem, ukształtowanym, i od niego bije ta miłość, ta życzliwość, i to jest autentyczne, to nie ma na celu osiągnąć jakiegoś ukrytego zamierzenia wobec danego człowieka, tylko po prostu szlachetna, bezinteresowna, czysta miłość. I to jest cudowne. A z kolei przeciwna rzecz, jeśli ktoś nie jest posłuszny przez na dłuższą metę Bogu, to rodzi zły owoc i nawet brak owocu. Zobaczmy do listu do Tytusa, 1:16. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Czyli tylko ci, co deklarują się, że znają Boga, a nie są właśnie posłuszni, to ich uczynki świadczą przeciwko nim, że to jest tylko obłuda, że to jest fasada, że to jest tylko taki tynk, za którym jest zgniła ściana, mówiąc tak obrazowo, że tylko ładnie na zewnątrz wygląda. Kiedyś byłem na spotkaniu, gdzie prezentowano książkę jednego biskupa katolickiego. Tak z ciekawości poszedłem, kolega mnie zaprosił. Ta książka nosiła tytuł Dobra nowina dla grzesznika i tam było dużo Ewangelii w tej książce. I prowadzący to spotkanie powiedział, Ewangelia jest dobrą nowiną dla grzesznika, a tym grzesznikom jest ksiądz biskup. Tym grzesznikiem. I potem mówi tak, u nas jest dużo obłudy w naszym społeczeństwie polskim, takiej fasadowej, zewnętrznej religijności, za którą nic dobrego nie ma. Nie ma dobrych uczynków, nie ma dobrych owoców. Jest dużo tej fasadowości. Tak skomentował to wprowadzający człowiek, mówiąc o tej książce. I to jest zagrożenie dla każdego z nas. Powierzchowność, taka płytkość. Jeżeli zadowolimy się byle czym, to nie będzie owocu, będzie wręcz zły owoc i nie będziemy skłonni nawet do żadnego dobrego uczynku. Czyli na jednym, można powiedzieć, biegunie mamy posłusznych ludzi, którzy wydają owoc miłości i miłości braterskiej, miłości do każdego człowieka, a na drugim mamy takich, którzy tylko mówią, że są wierzący, ale ich życie temu zaprzecza i wydają zły owoc. Ponadto, drodzy, jeszcze musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, że nieposłuszeństwo Ewangelii sprowadza karę Bożą. Naprawdę karę Bożą. List do Hebrajczyków, 2 rozdział od 1 wersetu mówi tak. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Nie można tego zlekceważyć. Nieposłuszeństwo nawet za czasów Mojżesza było karane. za starych czasów, Starego Przymierza. Teraz o wiele większy skarb mamy. Sam Syn Boży przyszedł na świat i ogłosił prawdę o Bogu. I sam był prawdą wcieloną i słowem wcielonym. I teraz jak można to zlekceważyć? Jak można być nieposłusznym? To jest wielka rzecz, jeżeli to zlekceważymy. Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków ostrzega przed złym, niewierzącym sercem, które by odpadło od Boga żywego, werset 12. Czyli jest takie niebezpieczeństwo, że czyjeś serce chrześcijanina może odpaść od Boga żywego. I apostoł lub inny pisarz, który o tym mówi, ostrzega, że podobnie Izraelici niektórzy, którzy wyszli z Egiptu, nie weszli do odpoczynku Bożego, werset 18, bo byli nieposłuszni. A ci, którzy weszli, jak Jozue i Kaleb, przez wiarę i posłuszeństwo weszli do ziemi obiecanej. Także posłuszeństwo Bogu jest ważne. Są też kary kościelne dla tych, którzy są nieposłuszni. Drugi list do Tesaloniczan mówi o karze kościelnej dla nieposłusznych. Trzeci rozdział, 14 i 15 werset. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. Czyli mieli tak nabrać dystansu chrześcijanie w Tesalonice wobec kogoś, kto był nieposłuszny nauce apostolskiej, ale nie mieli go całkiem odrzucić. Mieli go napominać jak brata, wzywać do pokuty, do poprawy. Także pamiętajmy, nieposłuszeństwo sprowadza karę Bożą i karę kościelną, która też jest karą Bożą, ale wymierzaną przez ludzi. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 6 do 10 ostrzega, że Chrystus ukaże tych, którzy nie znają Boga i tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii. Czyli mogli nawet poznać Ewangelię, ale są jej nieposłuszni. Czy istnieje coś takiego jak nieszczere i połowiczne posłuszeństwo? Bo mówiliśmy o jawnym nieposłuszeństwie i mówiliśmy o wyraźnym, widocznym posłuszeństwie. Jest coś takiego jak obłudne lub połowiczne posłuszeństwo. Zobaczmy do Ewangelii Łukasza, 11 rozdział od 39 do 43. Pan zaś rzekł do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupieństwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Tu widzimy nieszczere posłuszeństwo. Na zewnątrz wszystko wyglądało pięknie, ale wewnątrz byli pełni obłudy i bezprawia, jak kiedyś Pan Jezus nazwał. I jest taki typ ludzi religijnych, którzy zewnętrznie wszystko wydaje się w porządku, ale potem w pewnych sytuacjach kryzysowych wychodzi z nich zupełnie inna osoba, nie Boża. I teraz zobaczmy dalej. Jest też połowiczne posłuszeństwo. 42 i 43 werset. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga, a wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Oni byli tak drobiazgowi w płaceniu dziesięciny, że nawet z takich ziółek jak mięta i ruta, takich małych roślin nieznaczących, dawali dziesięcinę i z różnych ziół. Ale pomijali prawo i miłość Boga. Pan Jezus nie potępia dziesięciny, tylko mówi: zaniedbaliście prawo i miłość Boga, rzeczy ważniejsze w prawie. I czasami jest połowiczne posłuszeństwo. Tak jak król Saul rzekomo wykonał Boży wyrok na Amalekitach, ale zachował łup, którego nie należało zachować, i tłumaczył to jeszcze, że to będzie na ofiarę. I wtedy padły słynne słowa z pierwszej księgi Samuela, 15 rozdział, 22 i 23 werset, które wskazują, że połowiczne posłuszeństwo Bogu się nie podoba. 1 Samuela, 15 rozdział, 22 i 23 werset. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. I to jest tragiczna postać, król Saul, pierwszy król w Izraelu, który przez nieposłuszeństwo właśnie sprowadził na siebie nieszczęście. Ale mamy dobre przykłady w Słowie Bożym i złe, jeśli chodzi o posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo. Mamy przykład Noego, który uratował siebie i rodzinę w potopie. I czytamy w 6 rozdziale, w wersecie 9, że Noe chodził z Bogiem. On żył w przyjaźni z Bogiem i był sprawiedliwym, nieskazitelnym na tle swego pokolenia. I werset 5, 7 rozdziału mówi: i uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Jak znam niektórych Polaków, jakby kazano im wybudować Arkę Noego, by powiedzieli: ale czy to tak musi być? Ja mam lepszy pomysł, trochę inne bym wymiary zrobił. Polak jest znany z tego, że mówi: no tak, ale, zawsze ma swoje ale. Nie mówię, że wszyscy są tacy, bo i mamy też posłusznych ludzi, ale Noe wykonał dokładnie według tych wymiarów Arkę, według tego wszystkiego, co Bóg mu kazał, i to było właśnie posłuszeństwo. Mamy przykład Abrahama, nie będziemy tego czytać, ale tylko krótko nawiążemy. Bóg mu dał znak przymierza, obrzezanie mężczyzn, od chłopców aż do starszych mężczyzn. I jak Abraham na to zareagował? 17 rozdział Księgi Rodzaju, 23 werset mówi, że obrzezał na pletki ich tego samego dnia, jak Bóg mu nakazał Bóg. Jeszcze tego samego dnia to wykonał. Widzimy takie proste i całkowite posłuszeństwo. 22 rozdział to dramatyczna historia Księgi Rodzaju, gdzie upragniony Izaak się narodził na starość, a tu Bóg mu mówi, żeby ofiarował go na górze Moria. I jak postępuje Abraham? Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, czytamy w wersecie 3. Znowu całkowite posłuszeństwo. I z innych ksiąg biblijnych wiemy, że on wierzył w zmartwychwstanie Izaaka. Wierzył, że on zmartwychwstanie. Był całkowicie posłuszny Bogu. Mamy przykład wreszcie, jak to zaowocowało w życiu Abrahama. 24 rozdział, werset 1. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. Posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo. I teraz idziemy dalej. Mojżesz. Mojżesz otrzymał zalecenia, jak budować przybytek. Księga druga Mojżeszowa, czyli Wyjścia, 40 rozdział, werset 16. Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Tak uczynił. Był doskonale posłuszny Bogu. Tak zrobił, jak otrzymał, i też nie dyskutował, a ja bym widział to inaczej, Panie Boże, może trochę inne rozmiary i tak dalej, tego przybytku. Czytamy też, że przez nieposłuszeństwo jednak nie wszedł do ziemi obiecanej. Przy pewnym wypadku zawiódł, kiedy Izraelici z nim się spierali, Bóg mu powiedział: przemów do skały, a on dwukrotnie uderzył laską o skałę. Miał być posłuszny, przemówić do skały, on uderzył laską. Więc źle się zachował i przez to nie wszedł do ziemi obiecanej. I to jest dla nas też taka lekcja. Możemy być posłuszni jakiś czas, potem stracić czujność czy cierpliwość i się okazać nieposłuszni. Módlmy się o tę łaskę, żebyśmy wytrwali w posłuszeństwie. Izraelici też potrafili być posłuszni, bo czasami wydaje nam się, że byli zawsze nieposłuszni. Ale na przykład w 39 rozdziale 2 Mojżeszowej czytamy o Izraelitach: zrobili je tak, jak nakazał Pan, tak je zrobili. Dokładnie tak zrobili, jak Bóg nakazał Izraelitom wykonać przybytek. Ci wszyscy pracownicy tam. Mamy wreszcie jedno ostrzeżenie, i to bardzo poważne, w liście Judy, żeby być naprawdę posłusznymi, bo mamy przykład złych aniołów. Oni mieli pewne wyznaczone miejsce i je opuścili. Judy, 6 werset. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. To było nieposłuszeństwo. Mieli pewne zakreślone miejsce, przekroczyli je i sprowadzili na siebie surową karę i potępienie. Dlatego, drodzy, powtórzmy sobie główne myśli. Bóg wymaga od nas prostego i całkowitego posłuszeństwa. Czy jest to możliwe o własnych siłach? Nie. Bóg daje wszelkie siły, wszelkie wykonanie, żebyśmy tacy byli. Mamy przykład Chrystusa. Był doskonale posłuszny Ojcu. Odwrócił to, co dokonał Adam, nieposłuszny, nasz praojciec. I był posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Jest dla nas wzorem. Dalej. Posłuszeństwo prowadzi do świętości życia. Posłuszeństwo prowadzi do miłości, do swobodnego operowania Ducha Świętego w naszym życiu i wywołuje szlachetne owoce. Nieposłuszeństwo czyni nas obłudnikami, fałszywymi ludźmi i niezdolnymi do dobrych uczynków. Mamy przykłady w Biblii ludzi posłusznych, wiernych Bogu, jak Noe, Abraham czy Mojżesz, choć nie wytrwał w tym do końca, ale dostąpi zbawienia. I jeśli my wytrwamy, spotkamy tego Mojżesza też w gronie zbawionych. Także, drodzy, takim słowem mnie dotknął Pan, o całkowitym i prostym posłuszeństwie. Bądźmy tacy prostolinijni. Nie bądźmy cudzoziemcami w tym sensie, że Bóg do nas mówi naszym językiem, a my jakby go nie rozumiemy. Starajmy się rozumieć. Mamy tu osoby z Ukrainy, które czytają Słowo Boże może po ukraińsku. Mamy Polaków, którzy czytają po polsku. Przyjmujmy Słowo Boże tak, jak Bóg do nas mówi i stosujmy w naszym życiu. A spotka się to z wielkim błogosławieństwem, da nam czyste sumienie, radość i pokój i przyniesie dobre owoce. Przyniesie dobre owoce w naszym życiu. Będziemy lepszymi rodzicami dla naszych dzieci. Nie będziemy tylko mówili pięknie, ale będziemy czynili i dzieci mogą pójść za naszym przykładem, bo nie pójdą, jeżeli my pięknie mówimy, a nie robimy. Podobnie jako usługujący w Kościele, jeśli żyjemy tak, jak mówimy w kazaniach czy w rozmowach biblijnych, to ludzie będą pociągnięci naszym przykładem. Potrzeba tego dzisiaj bardzo, ludzi posłusznych i wiernych Bogu. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.